Pomyślałem sobie, że wiecie, dobrze, że Pan Bóg zostawił nam swoje słowo. Dobrze jest nie tylko mieć Boże Słowo na półce, nie tylko szczycić się tym, że w swoim księgozbiorze jest Boże Słowo, ale również i do Niego sięgać. Czasami ludzie się skarżą, że oni nie rozumieją Bożego Słowa. No, próbują, czytają Biblię, ale nie potrafią jakoś to zrozumieć. Może i też styl, sposób, w jakim jest napisana, nie jest może taki współczesny i taki czytelny dla każdego odbiorcy. Ale chcę wam powiedzieć, bez względu na to, czy Słowo Boże rozumiemy, czy Bożego Słowa nie rozumiemy, ono jest potrzebne dla naszego życia. Wiecie, ja to już mówiłem na grupach wsparcia. Ja nie rozumiem składu chemicznego wody. Ja nie rozumiem działania wszystkich atomów, które tam się znajdują, ale ja wiem jedno, ja bez wody umrę. I wiecie, nie musimy wszystkiego zrozumieć z Bożego Słowa. Nie musimy rozumieć tego wszystkiego, co tu jest napisane. Ale ja wierzę, że Bóg w stosownym czasie to słowo nam przypomni i my je potrzebujemy. Czy je dzisiaj rozumiemy, czy dzisiaj nie rozumiemy, ale dzisiaj potrzebujemy Bożego Słowa, jutro go będziemy potrzebować. Wiecie, ja złapałem się na tym, że ja mogę bez chleba przeżyć jeden dzień, ale bez Bożego Słowa nie mogę przeżyć. Nie mogę przeżyć. Ja nie tylko, wiecie, muszę, ale ja chcę sięgać do tego słowa po to, aby się karmić, aby się wzmacniać. I nie wszystko rozumiem każdego dnia, co czytam, ale wiem, że ja go potrzebuję. Wiem, że ja bez Słowa Bożego umrę. I dobrze, że możemy przy tej okazji, kiedy jest nabożeństwo, kiedy zbiera się Kościół, również poświęcić czas na to, aby posłuchać Bożego Słowa. Pewna kobieta w 1952 roku postanowiła przepłynąć takie zimne, wręcz lodowato-zimne wody dzielące pewną wyspę od wybrzeża Kalifornii. I przez 15 godzin płynęła w gęstej mgle przez zburzony ocean. I wiecie, w końcu przed kryzys pojawiły się skurcze mięśni, zaczęła tracić nadzieję w to, że jej się uda. I doszło do tego, że ona zaczęła błagać wręcz, żeby wyciągnięto ją z wody. I obok niej w łodzi płynęła jej mama, która cały czas zachęcała ją do tego, żeby się nie poddawała. I wiecie, i ta kobieta próbowała zmuszać się do kolejnego wysiłku, próbowała zmusić się jeszcze do odrobiny czegoś dania z siebie. I w końcu opadła zupełnie z sił i zrezygnowała, przestała płynąć. I jej pomocnicy wyciągnęli ją z wody, umieścili ją w łodzi. I okazało się, że wiosłowali jeszcze kilka minut i w pewnej chwili ta gęsta mgła zaczęła się rozpraszać. I ta kobieta zobaczyła, że od brzegu dzieliło ją zaledwie pół kilometra. I potem na konferencji prasowej, kiedy poproszono ją, kiedy zwołano konferencję prasową, powiedziała: cały czas widziałam tylko mgłę. Myślę, że gdybym widziała wówczas brzeg, dałabym radę. I wiecie, kiedy przeczytałem tą historię, pomyślałem sobie w ten sposób, że ta próba pokonania tego dystansu skończyła się niepowodzeniem z dwóch powodów. Po pierwsze, za długo płynęła, a po drugie, za mało widziała. Wysiłek, który wkładała w pokonanie tego dystansu, nie był adekwatny do rezultatów, które chciałaby oglądać. Posuwała się naprzód, a tak jakby stała w miejscu. I wiecie, dzisiaj wielu ludzi czuje się prawdopodobnie, no podobnie. Wytężają siły, robią co mogą, żeby pokonać różnego rodzaju przeciwności, a tak jakby w ogóle nie posuwali się naprzód, tak jakby stali w miejscu. Wiecie, niektórzy całymi latami spłacają długi i nie mogą ich spłacić i końca tego nie widać. Inni walczą z nałogami latami i nie mogą ich pokonać. Jeszcze inni szukają środków na pokonanie choroby i nie mogą ich znaleźć. Ktoś inny latami znosił upokorzenie ze strony sąsiadów, ze strony kolegów czy koleżanek w pracy albo ze strony własnej rodziny. I wiecie, wszyscy marzą tylko o jednym. Wszyscy chcieliby zobaczyć chociaż skrawek brzegu, a wszystko to, co widzą, to tylko ta mgła. Chcieliby stanąć na jakimś mocnym gruncie, a tymczasem wydaje im się, że w ogóle nie posuwają się do przodu i resztkami sił bronią się, żeby nie iść na dno. W Biblii jest pokazana też pewna historia, pokazana jest pewna kobieta, która nic nie widziała poza mgłą w swoim życiu. Kobieta, której problem polegał na tym, że od dłuższego czasu chorowała. Kobieta, która miała dość, podejrzewam, że z dwóch powodów. Po pierwsze, to, z czym walczyła, trwało zbyt długo, a po drugie, to, co widziała, nie rokowało żadnej nadziei. Zamiast poprawy, pogorszenie. Zamiast ulgi, coraz większy ból. Ale przyszedł taki dzień, przyszedł taki moment w jej życiu, że ujrzała kawałek brzegu. Któregoś dnia ta gęsta mgła została rozproszona wieściami o pewnym wędrownym kaznodziei. Nie wyczytała tego w porannej prasie, ani nie usłyszała w wieczornych wiadomościach. Raczej dowiedziała się o nim na ulicy. Wszyscy o nim mówili. Jedni, że jest zwodzicielem. Inni, że jest prorokiem. Jedni mówili, że ma demona, a inni mówili, że jest Mesjaszem. Ale to, co najgłośniej przemawiało o tym kaznodziei, to świadectwa ludzi i ich zmienione życie. To, co przemawiało za głosem kaznodziei, to młodzieniec, który powstał z martwych w Naim. To sparaliżowany, którego przynieśli pod same stopy Chrystusa. I kiedy spotkał się z Chrystusem, powstał na swoje nogi i zaczął chodzić. To opętany, który został uwolniony od demonów. To trędowaty, który został oczyszczony z trądu. To sługa setnika i to wielu innych. Teraz jest w drodze do domu pewnego dostojnika imieniem Jair, aby uzdrowić jego córkę. I właśnie w tych okolicznościach rozgrywa się akcja tej historii. Jestem wam winny pół kazania. Ostatnio, kiedy dzieliłem się Bożym Słowem tutaj, to mówiłem pół kazania. Mówiłem o historii Jaira. A teraz chciałbym dokończyć i skoncentrować swoją uwagę na tym, co wydarzyło się w drodze do domu Jaira. Ewangelia Marka, 5 rozdział, 25 werset. Od tego miejsca przeczytamy Boże Słowo. Ewangelia Marka, 25 rozdział. Przepraszam. 5 rozdział, 25 werset. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego, bo mówiła, jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł, kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie Jego, widzisz, że lud napiera na Ciebie, a Ty pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on jej rzekł: córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. Amen. Pierwsza informacja, którą dowiadujemy się o tej kobiecie, to to, że przez 12 długich lat zmagała się z chorobą. Przez 12 długich lat niosła na swoich barkach ciężar, który ją przerastał. I wiecie, to co widzę, to ta relacja ma taki charakter świadectwa. Kiedy przeczytałem tą historię raz, drugi, trzeci, następny, zobaczyłem, że tak zaczyna się większość świadectw, które słyszymy. Na przykład, ten człowiek 14 lat przesiedział w więzieniu. Wiecie, kiedy poznaję ludzi, kiedy gdzieś jestem w jakichś miejscach, na konferencjach czy gdziekolwiek i poznaję braci w Chrystusie czy siostry, to pierwszą rzeczą, jaką się dowiaduję, to kim on był i ile na przykład pił czy ile przesiedział. Albo ten człowiek, ten gość był 25 lat bezdomnym. Słuchajcie, ostatnio poznałem takiego człowieka, przez 25 lat, słuchajcie, był bezdomnym człowiekiem. Powycierał wszystkie kanały w większych miastach Polski. Ale któregoś dnia usłyszał wieści o Jezusie. I słuchajcie, dzisiaj aż trudno w to uwierzyć, że ten człowiek prowadził taki koczowniczy tryb życia. Ktoś inny, o kimś innym możemy powiedzieć, no ten facet pił 15 lat, wiecie, i tak się świadectwa zaczynają. Ale w którymś momencie usłyszał wieści o Jezusie i jego życie uległo zmianie. Trzej ewangeliści w ten sam sposób zaczynają opowiadać historię tej kobiety. I ja sobie myślę, to musi być, wiecie, niesamowite świadectwo, i niesłychanie ważne, skoro zostało zapisane aż w trzech Ewangeliach. Wiecie, że nie wszystko w Biblii, nie wszystko w Nowym Testamencie jest zapisane, co Jezus mówił i czego dokonywał. Nie wszystko, ale to jest dokładnie wybrane pod natchnieniem Ducha Świętego. I te historie, które mamy w Bożym Słowie, one mają szczególną wagę dla naszego życia w XXI wieku. Jak kiedyś świadectwa, które przemówiły do tej kobiety, pchnęły ją w stronę Jezusa, tak modlę się o to, aby dzisiaj to świadectwo głośno przemówiło tutaj do naszych serc i pchnęło nas w stronę Zbawiciela. Nie wiemy, jak ta kobieta miała na imię. Nie wiemy nic o jej pochodzeniu, z jakiego domu pochodziła. Nie wiemy, kim była i co robiła, ale wiemy, że zachorowała. Jakby, wiecie, to wszystko inne nie miało żadnego znaczenia w porównaniu z ostatnimi 12 latami i z tym, co w tym okresie przechodziła. Wszystko, co na jej temat relacjonują ewangeliści, sprowadza się do choroby, którą nosiła i do choroby, z którą walczyła. Ostatnio czytałem w gazecie o pewnym takim człowieku z Warszawy i wiecie, było pokazane też jego zdjęcie. I prawie cała jego twarz była porośnięta taką sino-bordową naroślą. I wiecie, zrobiło się to z takiego malutkiego pieprzyka, a urosło wręcz do dramatycznych rozmiarów, że tylko fragment twarzy mu było widać, a tutaj to wyglądało jakby guz na guzie się rozrastał. I lekarze rozkładają ręce, a nawet wolą tego w ogóle nie ruszać. Natomiast ten mężczyzna z powodu, można powiedzieć, odstraszającego wręcz wyglądu, nie może znaleźć miejsca w społeczeństwie. Nie ma przyjaciół. Słuchajcie, dochodzi do tego, że nawet go nikt nie chce zatrudnić. On opowiadał, opisywał tam, że on ma pewien fach w ręku i dzwonił do pracodawcy, dzwonił do człowieka, gdzieś tam w ogłoszeniu znalazł pracę, przedstawił mu swoje kwalifikacje. Pracodawca go zaprosił na rozmowę kwalifikacyjną. Ale słuchajcie, kiedy go zobaczył, to mu podziękował. I wiecie, każde pojawienie się tego człowieka na ulicy budzi sensację, budzi odrażenie. To, kim jest, nie ma jakby w ogóle znaczenia. Każdy koncentruje się na tym, problemie, który nosi na sobie i nie chce mieć z tym człowiekiem nic wspólnego. I myślę sobie, że ten człowiek przeżywa straszne odrzucenie w swoim sercu. Coś podobnego prawdopodobnie przeżywała ta kobieta, o której czytaliśmy. Przez swoją chorobę była wykluczona ze społeczeństwa, kościoła, a może nawet rodziny. Według prawa żydowskiego ta kobieta była rytualnie nieczysta, co zmuszało ją praktycznie do życia w separacji. Boże Słowo też mówi, że życie ciała jest we krwi. I wiecie, wraz z krwią uchodziło z niej życie. Może ty dzisiaj czujesz się podobnie. Może czujesz się tak, jakby życie z ciebie ciurkiem uchodziło. Może czujesz się niechciany, może czujesz się niekochany, może czujesz się odrzucona, może czujesz się przekreślona. Może czujesz się gorszy z powodu swojego ubóstwa, albo może nawet z powodu swojego wykształcenia. A może oskarżasz się za nieudane małżeństwo, za niepowodzenie swoich dzieci lub za nieudolność w pracy. Wiecie, dzisiaj wielu ludzi tak się czuje. Dzisiaj wielu ludzi chodzi z pochyloną głową. Dzisiaj wielu ludzi nie myśli o niczym innym, jak tylko o tym, jak przeżyć kolejne chwile. Jak żyć dalej, jak dożyć do wieczora. Wiecie, jakkolwiek i którędykolwiek życie z ciebie uchodzi, to jest pewna wiadomość. Jest taka wiadomość w tym świecie pełnym złych, pewnym negatywnych wiadomości, informacji. Jest taka wiadomość. Nie przeczytasz jej w porannej prasie i założę się, że nie usłyszysz jej w wieczornym wydaniu Panoramy. Nie pokaże ci tego reklama z uśmiechniętymi po same uszy gwiazdami show biznesu. Wiecie, jest to wiadomość niesiona ustami tych, którzy kiedyś byli kryminalistami, którzy kiedyś byli alkoholikami, którzy kiedyś byli narkomanami. Jest to wiadomość niesiona ustami ludzi odrzuconych, niechcianych, chorych, zagubionych. Jest to wiadomość, którą możesz usłyszeć od niedoszłych samobójców i od życiowych bankrutów. I wiecie, ta wiadomość również jest wyryta w Bożym Słowie. Ona wyszła również spod pióra apostoła Pawła, ale tamte słowo głęboko wsadził mu Duch Święty i one brzmią: rzeczywistością jest Chrystus. To oznacza, że Chrystus żyje. To oznacza, że On wczoraj, On dzisiaj i On na wieki jutro jest wciąż taki sam. To oznacza, że Chrystus jest realny, a zmartwychwstanie jest prawdą. Jaki był wczoraj, słuchajcie, taki jest dzisiaj. Nie miał postawy, nie miał urody, nie był to wygląd, który by się mógł nam podobać, ale był i jest rzeczywistością. Amen? Był i jest rzeczywistością. On jest realny również i dzisiaj. On powiedział: ja żyję i wy żyć będziecie. Ja żyję i wy żyć będziecie. On ma obietnicę życia dla ciebie. Nie jakieś ochłapy, słuchajcie, nie jakieś szczępy, ale to jest obietnica życia razem z Nim. Życia, które nie kończy się chwilą, kiedy zostawiam to ciało w grobie, ale życia na wieki wieków, ponieważ On jest rzeczywistością, On jest realny. To jest dobra nowina dzisiaj dla mnie i dla ciebie. To nie tylko, wiecie, jakieś tam święta spędzane w jakiejś fajnej atmosferze z bombeczkami i choineczkami. Wiecie, wczoraj, kiedy mieliśmy tutaj takie wydarzenie, świąteczną niespodziankę dla dzieci ubogich z dwóch osiedli, Łącznej i Koszelewa, Ania Olszewska prowadziła takie chwilowe zajęcia na temat choinki, tak? I zadawała pytania, czy mogą być święta na przykład bez choinki? Dzieci powiedziały, że nie, absolutnie nie mogą być. A czy mogą być bez prezentu? No nie, nie mogą być. I szereg takich pytań. A na końcu Ania pyta tak, a czy mogą być święta bez Jezusa? Słuchajcie, co by było, gdyby Jezusa nie było? I to nie chodzi tylko o to, żebyśmy mieli święta. Tu chodzi o to, żebyśmy mieli życie, żebyśmy mogli żyć. Dlatego, że diabeł wszystko zrobi, żeby nas sponiewierać. Diabeł wszystko zrobi, żebyśmy mogli umrzeć w pohańbieniu i niegodnie. I na wieki w piekle się znaleźć. Ale Jezus przyszedł po to, aby żyć. Abym ja i Ty, abyśmy mieli życie i życie wieczne. Druga informacja mówi nam, że ta kobieta szukała ratunku w wielu miejscach. Że bardzo dużo ją to kosztowało i nie dość, że jej nic nie pomogło, to jeszcze zaszkodziło. Zobaczcie, że się nic nie zmieniło. Tyle czasu upłynęło, a pewne sytuacje się w ogóle nie zmieniają. I czytamy, że ucierpiała od wielu lekarzy, wydała wszystko, co miała. Nic. I nic, i nic. Wręcz przeciwnie, chociaż zamiast chwilowej poprawy, wiecie, zamiast chociaż takiej chwilowej ulgi, następowało pogorszenie. Ja wam powiem, chyba nie da wystawić się gorszej diagnozy komuś, kto od 12 lat jest pacjentem. Każdy pacjent ma nadzieję, że będzie lepiej, że będzie się lepiej czuł. Ówczesne możliwości ludzi i medycyny zawiodły. Kadra lekarzy okazała się nie posiadać odpowiednich kwalifikacji, ale słuchajcie, wykazała się sporą dozą kwalifikacji w wystawianiu słonych rachunków. Dzisiaj wielu ludzi przeżywa podobne sytuacje w swoim życiu. Chodzą od lekarza do lekarza, chodzą od profesora do profesora, od specjalisty do specjalisty i nic się nie zmienia poza rosnącym debetem na koncie. Są ludzie, słuchajcie, którzy z nałogami walczą latami. Przez długie lata walczą z nałogami. Zaliczyli ośrodki odwykowe po kilkanaście razy. I wcale nie jest lepiej, tylko gorzej. Niedawno poznałem pewnego brata w Chrystusie. Wiecie, kiedyś był narkomanem. I ten człowiek ma udokumentowane 42 próby leczenia. 42 próby wychodzenia z nałogów. Wiecie, udokumentowane. Ale pewnie są jeszcze jakieś takie nieudokumentowane. Coś, co może sam próbował. A więc zobaczcie, wielokrotnie próbował coś zmienić w swoim życiu. I nie było lepiej, tylko gorzej. Życie ciurkiem z niego uchodziło. Ale wiecie, przyszedł dzień w jego życiu, kiedy ta gęsta mgła została rozproszona. Przyszedł dzień w jego życiu, kiedy ujrzał kawałek brzegu, kiedy zobaczył coś, czego mógł się uchwycić, co dodało mu sił i co dodało mu nadziei. Usłyszał wieści o Jezusie, pojechał na kolejny odwyk, tym razem do chrześcijańskiego ośrodka i tam postanowił uchwycić się żywej nadziei, realnego Jezusa, nie historycznego Jezusa, ale realnego, prawdziwego Jezusa. Postanowił się uchwycić i jego życie się zmieniło. Słuchajcie, dzisiaj ten były ćpun żyje przemienionym życiem. Jego żona jest dyrektorem tego ośrodka, w którym się leczył, a on jest jego kierownikiem. Pan Bóg ma poczucie humoru. Ale wiecie, to sprawiło, że któregoś dnia wieść o Jezusie do niego doszła i on z tą wiadomością też i wiedział, co zrobić. I muszę wam powiedzieć, oboje prowadzą wspaniałą pracę wśród ludzi uzależnionych. Wiecie, pomyślałem sobie, może czasami by trzeba było dziękować Bogu za niepowodzenia. Ja mówię, wiecie, dlaczego mówię czasami? Dlatego, że z jednej strony mam świadomość, że w Biblii pisze, za wszystko Bogu dziękujcie, a z drugiej strony jestem człowiekiem z krwi i w kości i nie mam ochoty za wszystko Panu Bogu dziękować. No taka jest prawda. A jeśli już to robię czasami, wbrew jakby sobie, to uwierzcie, że przychodzi mi to z wielkim trudem. Ale myślę sobie, że czasami trzeba Bogu podziękować za niepowodzenia, ponieważ to one wypychają nas w stronę Chrystusa. Czasami na końcu niepowodzeń możemy znaleźć rozłożone ręce Zbawiciela, u których znajdziemy akceptację, u których znajdziemy przebaczenie, u których znajdziemy nowe życie i nowy początek w naszym życiu. To właśnie te doświadczenia, słuchajcie, pchają nas w stronę Zbawiciela. Oczywiście nie wszyscy też z tego korzystają. Ale bądźmy tymi, którzy wykorzystają niepowodzenia i doświadczenia, żeby znaleźć ukojenie, żeby znaleźć łaskę i żeby znaleźć właściwe rozwiązanie u stóp Jezusa Chrystusa. Dochodzimy do momentu, w którym moglibyśmy nazwać w tej historii zwrotem akcji albo przełomem. I w chwili, kiedy wydawało się, że już nikt nie jest w stanie pomóc, w chwili, kiedy wydawało się, że tylko wypada oczekiwać na niechybną śmierć, wydarzyło się coś, co zmieniło historię i bieg życia tej kobiety. Czytamy w 27 wersecie, gdy usłyszała wieści o Jezusie. Gdy usłyszała wieści o Jezusie. Ja wam chcę powiedzieć jedną rzecz. Ja bym dzisiaj był skończony, gdybym nie usłyszał wieści o Jezusie. Mnie by dzisiaj tu nie było na tym miejscu. Prawdopodobnie nie stałbym trzeźwy w ogóle. Gdybym nie usłyszał wieści o Jezusie. Prawdopodobnie nikogo z nas by tutaj na tej sali nie było. Gdyby ktoś nie doniósł nam wieści o Jezusie. Wielu z nas by było dzisiaj skończonych, gdyby nie osoba Jezusa Chrystusa. Gdyby nie ta wieść. Ale wiecie, wieść, wiadomość o rozwiązaniu problemu, wiadomość o kimś, kto może nam pomóc, to jeszcze nie wszystko. Wiecie, wszystko zależy później od tego, co ja z tym zrobię. I to jest moment, na który najbardziej dzisiaj chcę zwrócić uwagę w dzisiejszym kazaniu. Co zrobisz z tym, co słyszysz o Jezusie Chrystusie? Co zrobisz? Decyzja należy do ciebie. Wiecie, że Biblia mówi, Słowo Boże nie wraca puste. Kiedy ono jest wypowiadane, kiedy ono jest głoszone, kiedy ono było wypowiadane przez Boga, to ono do dzisiaj i na wieki wieków wykonuje pracę, bo Biblia mówi, że Słowo Boże nie przeminie, będzie trwało na wieki wieków. Ale wiecie, ono wykonuje pracę i wykonuje tu i wykonuje jeszcze w innych częściach świata, na całym globie wykonuje swoją pracę. Dla jednych, słuchajcie, jest to ku życiu, a dla innych jest to ku śmierci. W zderzeniu z Bożym Słowem, w zderzeniu z wiadomością o Jezusie następują reakcje albo obojętność, albo chwilowa radość, albo przemyślenie, albo znajdują się takie osoby, które zaczynają pokładać w tej wiadomości nadzieję. Które zaczynają wierzyć, że to jest prawdą i że to może być prawdą również w moim życiu. Wiecie, kiedy się zastanawiałem nad tym, dlaczego tak jest, że ludziom, którym mówimy, zwiastujemy Ewangelię, to niektórzy się cieszą, niektórzy przyjmują, obiecują, że tak, że spotkają się z nami, że razem będziemy Biblię czytać, że przyjdą na nabożeństwo. A później się okazuje, że to tylko jakieś takie chwilowe uniesienie. Albo jak to jest, że ludziom, którym mówimy o Panu Jezusie, później długim łukiem nas mijają na ulicy. I wiecie, nie rozumiałem tego, dopóki po raz kolejny nie sięgnąłem do Bożego Słowa i nie przeczytałem przypowieści o czworakiej roli. A mówię, aha, to teraz jestem w domu. I tam jest mowa o ludziach. O ludziach, którzy odrzucają, którzy w ogóle nie przyjmują, którzy pozwalają na to, żeby diabeł przyszedł i w momencie to wszystko wybrał. Są ludzie, którzy chwilowo się tylko cieszą, ale im się szybko nudzi. Są ludzie, którzy nawet jakiś czas, można powiedzieć, zachwycają się Bożym Słowem, trwają. Ale okazuje się, że kiedy przychodzą doświadczenia, kiedy przychodzi jakiś ucisk, to im się odechciewa. Ale są ludzie. I są serca, na które to ziarno wpada, że je przyjmują i przynoszą owoc. i wydają plon. Różnoraki plon, ale wydają i to owocuje. Jak ty zareagujesz? Jak ty zareagujesz na wieść o Jezusie? Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Dla wielu chrześcijan Jezus jest Zbawicielem, ale nie jest Panem. Wiecie, oznacza to, że przyjmują łaskę i jadą na niej ile się da, ale odmawiają posłuszeństwa. Ale wiecie, mieć Pana to znaczy być Mu posłusznym. Mieć Pana to znaczy, że to mnie obliguje do posłuszeństwa Jemu. W przeciwnym razie ja nie mam Pana, jeśli Mu nie jestem posłuszny. Wiecie, tu jest takie rozdwojenie. Zbawiciel jak najbardziej. Dla wszystkich. Ale Panem już nie jest dla wszystkich. Jezus jest Panem tylko dla tych, którzy wykonują Jego Słowo. Nie dla tych, którzy mówią tylko Panie, Panie, ale dla tych, którzy wykonują Jego Słowo. Dla wielu Jezus jest takim jednym z wielu adresów, pod który można zapukać wtedy, kiedy źle się dzieje. Ale nie jest, wiecie, jedynym adresem, pod którym siedzą i dobijają się dzień i noc, po to, żeby być razem z Nim. Jak ja patrzę na Jezusa, tak wygląda dzisiaj moje życie. I wiecie, dzisiaj nie tyle chcę zwrócić uwagę na to, że Jezus może coś zrobić w twoim życiu, że Jezus może cię uzdrowić, że Jezus może dać ci nowe życie, że może cię uwolnić. Pewnie, że może. Oczywiście, że może. On wszystko może. On może nawet cię nie uwolnić. On może nawet cię nie uzdrowić. On wszystko może. I dzisiaj nie na to chcę zwrócić uwagę, ale dzisiaj chcę zwrócić uwagę na to, co ty możesz. Na to, jak ty zareagujesz. Jak ty dzisiaj wykorzystasz szansę w swoim życiu. Co ty dzisiaj zrobisz z tym, co słyszysz o Jezusie Chrystusie. W liście do Hebrajczyków czytamy: i nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Zobaczcie, nawet z Bożego Słowa dowiadujemy się, że są ludzie, którym to słowo nie przyda się na nic. Może i nawet na tej sali są ludzie, którym to słowo po prostu nie przyda się na nic. Dlaczego? Dlatego, że nie zostanie powiązane z wiarą. A wiara obliguje do działania. Spójrzmy po raz kolejny na tą kobietę i spójrzmy na to, co ona zrobiła z wiadomością o Jezusie. 27 i 8 werset. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego, bo mówiła: jeśli się Go dotknę, choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. Wiecie, na wiadomość o Jezusie, na słowa Ewangelii musi nastąpić jakaś reakcja. Musi nastąpić jakaś reakcja. Brak reakcji jakiejkolwiek też jest reakcją. I albo w to uwierzę, albo nie uwierzę. Albo to przyjmę, albo to po prostu odrzucę. Albo z tego skorzystam, albo nie skorzystam, albo się to zwróci przeciwko mnie. Ewangelia Jana 12:48. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Wiecie, ta kobieta, kiedy usłyszała o Jezusie Chrystusie, nie dyskutowała z faktami. Ja podejrzewam, że to doświadczenie, ta choroba wywarła też jej pewnie taki ogromny wpływ na jej życie, na jej decyzje, na jej reakcję na wieść o Jezusie Chrystusie. Ale wiecie, nie dyskutowała, nie zastanawiała się, nie poszła zaczerpnąć opinii fachowców, specjalistów, uczonych, znawców prawa czy jeszcze jakichś innych. Nie liczyło się dla niej to, co powiedzą sąsiedzi. Nie liczyło się dla niej to, co powie pani w aptece, co powie sprzedawczyni z warzywniaka, co powiedzą koleżanki z pracy. To przestało mieć znaczenie. Wszystko, co opanowało jej umysł i życie, to jedna myśl. Dotknąć się Jezusa. To dotknąć się Jezusa. To była jedyna myśl, która nie dawała jej spokoju. Za wszelką cenę. Ona powiedziała, byleby się tylko mogła dotknąć chociaż kawałka jego szaty. Nie jakoby ta szata miała jakieś magiczne właściwości. Ale dlatego, że ona i tak była zwrócona w stronę Chrystusa. Byle tylko mogła znaleźć się w Jego obecności. I nie czekała, wiecie, ani chwili dłużej. Nieważne, że tłum. Nieważne, że Jezus ma sprawę do załatwienia. Nieważne, że może nawet się śpieszy. Zbyt długo czekała na to, żeby ujrzeć brzeg. Teraz wystarczy tylko zmobilizować resztki sił. Wytężyć siły i dopłynąć i dotknąć lądu. Kiedy to zrobiła, kiedy dotknęła Jezusa, słuchajcie, 12-letni koszmar nagle się skończył. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. Zobaczcie, zaraz poczuła na ciele, że jest uleczona. I wiecie, dzisiaj te świadectwa, dzisiaj są takie świadectwa, że ludzie przychodzą do Chrystusa, kiedy nie widzą już naprawdę innego wyjścia, kiedy słyszą wieść o Panu Jezusie Chrystusie, przychodzą i są takie świadectwa w XXI wieku, że ich życie praktycznie zmienia się od zaraz. Że są uwalniani od nałogów, że są uzdrawiani, że mają tą możliwość rozpoczęcia życia jeszcze raz, od nowa. Wiecie, to jest marzenie wielu ludzi. To jest marzenie wielu ludzi, żeby coś mogło się cofnąć, żeby zacząć od nowa, żeby spróbować jeszcze raz. I to marzenie może być zrealizowane w twoim życiu. Bez względu na to, ile masz lat. Bez względu na to, skąd pochodzisz. Możesz znaleźć Jezusa Chrystusa i to, co On ma dla ciebie. Ja wam powiem, współczesny Kościół trochę narzeka, że nie widać tylu cudów, że za mało uzdrowień, a jak są takie, to incydentalne, my byśmy chcieli tak masowo od razu. One są. Ale słyszę takie głosy, że po prostu tego jest mało. I z jednej strony zastanawiam się, czy my za dużo nie chcemy, a z drugiej strony faktycznie sobie myślę, mogłoby być więcej. Wiecie, co sobie pomyślałem? Możecie się z tym nie zgadzać, może nie. Podzielę się takimi moimi naprawdę wewnętrznymi myślami. Pomyślałem sobie, a jak mają być uzdrowienia, skoro mamy tylu fachowców, tylu specjalistów naokoło? Jako chrześcijanie więcej czasu spędzamy w kolejkach do lekarzy niż na kolanach. Niż na modlitwie. Wolimy najeść się tabletek niż pościć. Ja mówię o sobie też. Ja na nikogo palcem nie pokazuję. Ja mówię o sobie. To są myśli, które przyszły do mojego serca. Wiecie, ja pamiętam, po moim nawróceniu ja wiele lat siedziałem w alkoholu i narkotykach. Ja miałem tak zjechaną psychikę, że ja nie potrafiłem później, słuchajcie, na trzeźwo funkcjonować. Stało się w moim życiu to, co w życiu tej kobiety. Ja zaraz zostałem uzdrowiony. Wiecie, gdzie? Na zapleczu sklepu monopolowego, który prowadziłem. Tam uklękłem, padłem na kolana i powiedziałem, Panie Jezu, zmień moje życie, bo ja nie chcę tak żyć. Ja pragnę Ciebie całym swoim sercem. I wiecie, i tam przyszło uwolnienie, tam przyszedł Chrystus. Ale musiałem się nauczyć żyć na trzeźwo. I wiecie, miałem tak zjechany organizm, psychikę, że ja nie potrafiłem funkcjonować. Ja chciałem pracować, spłacać długi i Nie mogłem, bo nie byłem w stanie, wiecie, fizycznie nie byłem w stanie na rusztowaniu być, bo musiałem schodzić, bo miałem zawroty głowy, ciągle mi się wydawało, wiecie, że mdlałem. I pamiętam, otrzymałem propozycję, żeby pojechać do pewnego lekarza, który jest również chrześcijaninem i który spojrzy z medycznego punktu widzenia i który spojrzy z chrześcijańskiego punktu widzenia. I pomyślałem sobie, to dla mnie jest wielka nadzieja, bo jeśli nie będzie mógł zaradzić lekarstwami, to się o mnie pomodli. Ale wiecie, kiedy później zacząłem tak to analizować i naprawdę powiem, no była dobra to propozycja, to wiecie, do jakiego wniosku doszedłem? Ja nie jestem w stanie wyrazić człowiekowi to, co ja naprawdę czuję w sercu. To, co mi dolega. Ja nie byłem w stanie zwerbalizować mojego samopoczucia i tego, jak fatalnie się czułem. Ja nie byłem w stanie to, wiecie, opisać. Nie byłem w stanie tego zobrazować. I wiecie, i załamałem się. Ja mówię, może nawet ludzie chcą mi pomóc, a ja bym nie potrafił im tego oddać. I wiecie, co zrobiłem? Zacząłem modlić się, zacząłem pościć, zacząłem chodzić od jednego do drugiego, od brata do brata, od siostry do siostry i prosić o modlitwę. Bracie, siostro, módlcie się o mnie, ja się będę modlił. I przez 2 tygodnie szukałem Boga, przez 2 tygodnie błagałem Go za wszelką cenę o to, żeby zmienił tą sytuację. I było pewne nabożeństwo w Ząbkowicach tam, zwykłe nabożeństwo, słuchajcie. I po tym nabożeństwie ja po raz kolejny, już mnie chyba dość mieli niektórzy, ale po raz kolejny podszedłem, powiedziałem, że ja potrzebuję modlitwy. I poszliśmy tam naprzeciwko kaplicy do takiego pomieszczenia. Kilku braci uklękło, ja uklęknąłem, wylałem swoje serce przed Bogiem tam. I wiem, że kilka osób się pomodliło, powiedzieli amen i to wszystko. I wiecie, i nic się specjalnego nie wydarzyło. Nie poczułem od razu na ciele, tak jak tu jest napisane, że zostałem uzdrowiony. Poszedłem do domu i dalej nadzieję pokładałem w Jezusie. Powiedziałem, jeśli nie Ty, to nikt, Boże, ponieważ Ty tylko wiesz, co ja naprawdę czuję. I wiecie, po 4 dniach, mniej więcej minęło kilka dni, ja się zorientowałem, że ja mogę normalnie żyć. Chwała Jezusowi za to, że ja mogę normalnie żyć, że ja mogę normalnie funkcjonować. Od tego dnia przestałem z płaczem przyjeżdżać z pracy. Od tego dnia mogłem pracować na rusztowaniach. Od tego dnia mogłem razem z kolegami zabrać się za ciężką robotę, ponieważ Jezus Chrystus był i jest rzeczywistością również i dla mnie, i dla Ciebie dzisiaj na tym nabożeństwie. Amen. Czy chociaż troszkę w to wierzycie? Czy chociaż troszkę. I wiecie, ja nie wyznaję takiej nauki, że nie chodzić do lekarza i tylko się modlić. Bo niektórzy też się na tym przejechali, wiecie. Ja nie mówię o tym, żeby teraz jakoś podejść do tego, wiecie, w taki cielesny naprawdę sposób, to my rezygnujemy ze wszelkich, że wszelkiej pomocy i tylko będziemy się modlić. Ja mówię o tym, żeby w drodze do lekarza, bo Bóg nas rozumie. My nie musimy mieć, wiecie, nie wiadomo jakiej wiary i Bóg wie o tym, ale w drodze do lekarza, słuchajcie, żeby poświęcić czas na to, żeby przebywać razem z Bogiem. W drodze do lekarza nie zapomnieć o Panu. Panie, dziękuję Ci za lekarzy, ale jeśli nie Ty, to kto? Jeśli się go dotknę. Czy myślicie, że Bóg nie chce być uwielbiany w kościele za uzdrowienia? Albo że niechętnie wyciąga swoją dłoń, aby leczyć? Wiecie, to rozważanie pokazało mi, że to nie z Bogiem jest coś nie w porządku, ale ze mną. I wiecie, tak sobie pomyślałem, żeby też nie tłumaczyć sobie, jak ktoś cierpi albo jak ktoś umiera przedwcześnie, no że taka była wola Boża. To jest bardzo prosto tak wytłumaczyć. No, modliliśmy się, ale taka była widocznie wola Boża. Myślę sobie tak, nie mówmy, jaka jest wola Boża, jak jej nie znamy. Bo najpierw by musiał przed Bogiem spędzić noc. A może nie jedną, albo kilka, żeby się dowiedzieć, jaka jest Jego wola. A dopiero później mogę powiedzieć, jaka jest Jego wola. Ale nie mówmy, jaka jest Jego wola, jak nie wiemy tak naprawdę. Ja wierzę, że Bóg ma taką samą rękę, skłonną do leczenia, do uzdrowienia, skłonną do tego, żeby dać Tobie i każdemu nowe życie. Wiecie, w naszym życiu czasami coś może trwać za długo z jednego powodu. Jesteśmy zbyt zajęci tym, żeby sobie sami na własną rękę pomóc, żeby objeździć tutaj wszystkich wokoło. I czasami to może być tego wynikiem. Jesteśmy zbyt zajęci, żeby sobie sami pomóc, a później pod wieczór zaspani przychodzimy i powiem: Panie Boże, uzdrów. Wiecie, tu potrzeba takiej postawy, jak widzę w tej kobiecie. Takiej naprawdę desperacji, takiego przyjścia i postawienia wszystko na jedną szalę. Chwycić się Boga i po prostu powiedzieć Mu: nie puszczę Cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Ja wierzę, że Bóg odpowiada na takie modlitwy. I chcę Wam powiedzieć, Bóg odpowiada na szczere modlitwy. Ostatnio przekonałem się, wiecie, sam doświadczyłem w swoim sercu, co to znaczy, wiecie, nieszczera modlitwa, taka fałszywa skromność przed Bogiem, wiecie. I kiedy Bogu wylałem to, co miałem w sercu, bez takiej właśnie fałszywej skromności, no Panie Boże, ja taki jestem nieśmiały i tak dalej, ale powiedziałem Bogu, jaki jestem i powiedziałem, czego chcę. Słuchajcie, odpowiedź przyszła na drugi dzień. Bóg kocha szczere modlitwy. Wyobraźcie sobie ślepego, który woła: Jezusie, zmiłuj się nade mną. Jezusie, zmiłuj się nade mną. Jezus podchodzi i się pyta: co chcesz, abym ci uczynił? A on mówi: no Panie, żeby wszyscy ślepi przejrzeli. A przy okazji on by się załapał. Nie, to ja chcę widzieć. To ja mam problem, to moje życie. To ja się chcę Ciebie uchwycić. To ja jestem taki, a nie inny. I ja potrzebuję Ciebie. I on kocha szczere modlitwy. I w życiu tej kobiety stało się coś, w co bardzo wierzyła, to fakt. Ale stało się też coś, czego się nie spodziewała. A Jezus, poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: kto się dotknął szat moich? Wiecie, uczniowie stwierdzili, że to pytanie to jest w ogóle nie na miejscu. Ponieważ tak wielu ludzi się o niego ocierało. Ale wiecie, spośród tych wielu, wielu dotknięć, jedno muśnięcie było szczególne. Jedno muśnięcie. Wiecie, nie tyle jakąś kościstą, pełną wystających żył, chudą ręką, ale tak naprawdę pragnącym sercem. Sercem pełnym nadziei. I spojrzał wokoła, by ujrzeć tę, która to uczyniła. I czytamy wtedy: owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co jej się stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. Z tłumu, wiecie, zaczęła wyłaniać się taka wątła, blada, zapadnięta postać z wielkimi oczodołami. Wiecie, ktoś to może by nawet na nią nie zwrócił uwagi. Prawdopodobnie się boi, ale w końcu po 12 latach dobiła do brzegu. W końcu po 12 latach, słuchajcie, stanęła na mocnym gruncie. I to, co teraz jeszcze musi zrobić, to stanąć przed Jezusem i wyznać Mu całą prawdę. Ja mam świadomość, że Twoja może walka o życie, albo Twoja walka o życie kogoś innego, może zostać zakończona. Przyjdź do Jezusa takim, jakim jesteś i wyznaj Mu całą prawdę. Powiedz szczerze. Bóg kocha szczere modlitwy. Powiedz naprawdę szczerze, co masz w sercu, bez takiej fałszywej skromności. Ale szczerze. Powiedz, że masz dość. Powiedz, że nie dajesz sobie rady. Powiedz mu, że to już zbyt długo trwa. Powiedz mu, że go potrzebujesz. Może jesteś niedaleko od brzegu. Może zostało ci tak naprawdę niedaleko. Może jesteś już w przeddzień, kiedy ta gęsta mgła będzie się rozpraszać. Nie poddawaj się teraz. Wytrwaj kolejne dni. Nie odstępuj od tego słowa ani na krok. ani na krok. Nie zaniechaj Twojego kolejnego zawołania w stronę Jezusa Chrystusa. Może właśnie teraz, a może właśnie w tych dniach, w tych chwilach rozstrzygają się najważniejsze minuty Twojego życia, najważniejsze chwile Twojego życia. Decyzja należy do Ciebie. Chciałbym, żebyśmy się mogli modlić. Proszę Was o powstanie. Chcę zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, Chrystus jest rzeczywistością. Chrystus jest realny. I nie chcę dzisiaj mówić, co On może. Ja chcę dzisiaj powiedzieć, co Ty możesz. Dzisiaj możesz stanąć przed Nim. I dzisiaj możesz po raz setny albo 150 któryś powiedzieć Mu o tym samym. Ale zrób to. Nie obrażaj się na Boga. Nie mów Bogu nie to nie. Ale walcz o swoje życie. Walcz o życie swoich bliskich. Nie poddawaj się. Powiedz Mu po raz któryś z kolei. Słuchajcie, 12 lat ta kobieta walczyła. 12 lat. Może u Ciebie to trwa krócej, a może dłużej. Ale ja wierzę, że ujrzysz brzeg. I daj Boże, żeby to nastąpiło już niedługo. Chciałbym, żebyśmy mogli się modlić. Chciałbym, żebyśmy mogli o każdego indywidualnie się pomodlić. Są starsi zboru. Chciałbym, żeby kto ma takie pragnienie, chociażby może jedna taka osoba, tak odważna jak ta kobieta, która wyłoni się z tłumu, wyjdzie i powie, jeśli tylko się go dotknę, ta sytuacja się zmieni.